Dzień dobry po dłuższej przerwie. Dziś będzie o segmentach. Segmentach w motoryzacji oczywiście, w segmentach samochodów, ale nie tylko o segmentach jako podziale samochodów na pewne grupy pod względem wielkości, ale też jako o rodzajach nadwozi. Pojęcie segmentów się w ostatnim czasie dosyć mocno zmieniło. Po kolei. Zacznę od segmentów jako grup samochodów o danych wielkościach, czy o przedziałach wielkości. Wiadomo, takie podstawowe segmenty to są samochody miejskie, samochody kompaktowe, klasa średnia, klasa wyższa średnia, klasa luksusowa, samochody terenowe, SUVy, i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka segmentacja stosowana od właściwie zawsze. Jest taka podstawowa segmentacja. O czym ona nam mówi? Właściwie to o niczym, jeżeli odnosimy się tylko do nazwy segmentu, ale nie umiejscawiamy tego w czasie. Dlaczego? Dlatego, że na przykład obecne BMW serii 2 Coupé, czyli samochód kompaktowy, jest wielkości BMW serii 3, no E46, czyli jest przed, powiedzmy, 20 lat. I to oznacza, że no, właściwie to segment segmentowi nierówny, bo samochód klasy kompakt to jest pewien przedział wielkości samochodu, ale w różnych latach to będzie inny przedział wielkości. Samochody generalnie rzecz biorąc z generacji na generację rosną średnio o 2% w każdą stronę. Oczywiście w niektórych latach było to więcej, mniej, w niektórych kierunkach. Na początku lat 2000 bardziej rosły w górę niż na długość i szerokość, bo był ten trend na robienie takich mydelniczek. Civic z 2000, czy tam z okolic 2000 roku, buła. Corolla z okolic 2000, buła. Golf 5, buła. Wszyscy wtedy postanowili, że fajnie będzie, jak się będzie robiło takie samochody, które miały wyglądać jak małe wany. Wtedy w ogóle jeszcze SUVy się na dobre nie zadomowiły. I wydawało się, że te wany będą wiodącym segmentem, takim najszybciej rozwijającym się, najbardziej modnym, co zresztą niektórych zaprowadziło na manowce, o czym będę dalej mówił, bo to się też ładnie tak naprawdę z segmentami łączy. Czyli już wiadomo, że segment segmentowi nierówny i sama nazwa segmentu nic nam nie mówi, jeżeli nie wiemy, w którym roku dany samochód był wyprodukowany, czy o jakich latach generalnie mówimy. Powiedziałem wcześniej, że samochody średnio o 1,5 do 2% rosną z generacji na generację. Skąd w ogóle to wiem i skąd te dane? Ano z Wikipedii. Kiedyś sobie zadałem trochę trudu i prześledziłem kilka najpopularniejszych modeli produkowanych od wielu lat przez danych producentów. No i po prostu sprawdziłem, jak to się z generacji na generację zmieniało. Tam było oczywiście BMW 3, ale jakieś tam Mercedesy, Audi, jakieś tam Volkswageny, jakieś tam Fordy. No i generalnie taka średnia wychodzi. Dlaczego w ogóle ja o tym mówię? No dlatego, że skoro wychodzi średnia 2% co generację, czyli co 6-8 lat, no to do jakiego rozmiaru te samochody nam urosną? Przecież takie BMW serii 3 pewnie będzie miało jeszcze kilka generacji. No i co, ciągle będzie rosło? Będziemy mieli 7-metrowe samochody, bo przecież Mercedes S-klasy też będzie musiał rosnąć w takim razie ciągle. A no nie, tak aż to nie będzie. A to dlatego, że samochody startowały po wojnie z niskiego poziomu. To znaczy, jeżeli chodzi o wielkości, to wiele samochodów, może nawet nie po samej wojnie, tylko w latach 60. bardzo mocno zmalało albo w ogóle przestawało być produkowanych na pewien okres, na pewien czas, bo okoliczności nie sprzyjały. No i to wszystko powodowało, że po prostu samochody musiały zmaleć. Teraz patrząc na drogi, można by uznać, że samochody są ogromne, że no taki na przykład Mercedes klasy E obecnej generacji w porównaniu nawet z Mercedesem okularnikiem to jest wielgachny monstrum i rzeczywiście on mocno urósł, natomiast to nie jest wcale osiągnięcie jakichś niespotykanych wymiarów. Mercedes S-klasa, czy BMW 7, czy Audi A8 to są samochody, które mają już w tej chwili powyżej 5 metrów z małym kawałkiem, ale i tak to jest jeszcze sporo poniżej tego, co było w latach 50. na przykład, czy też w 40. jakieś Rolls-y i tak dalej, one potrafiły być mierzyć długości rzędu 5,20, 5,30, to nie był jakiś wielki wyczyn. Także może nas to rzeczywiście trochę szokować, że samochody trochę puchną i że są coraz większe, ale one odrabiają. Pewnie jest pewna granica, której samochód nie przekroczy, bo choćby miasta nie są z gumy, miejsca parkingowe nie są z gumy, garaże nie są z gumy i tak dalej, i tak dalej. I czynniki zewnętrzne wpływają pewnie od góry gdzieś tam na te maksymalne rozmiary i nie pozwolą ich przekroczyć. No ale póki co jeszcze ten poziom, do którego motoryzacja powinna niby wrócić, znaczy mogłaby wrócić, żeby uznać ją za motoryzację, w której samochody osiągają już niespotykane wcześniej rozmiary, to jeszcze jest daleka droga, jeszcze jest co nadrabiać. Ale z faktu rośnięcia samochodów wynika jedna ciekawa rzecz. To, że one same siebie zastępują w czasie, to jedno. No bo takie na przykład to właśnie BMW 2, no gdyby było w wersji sedan, a zdaje się, że ma w 2020 się pojawić właśnie w wersji sedan, no to taka wersja sedan, co do rozmiarów, jest po prostu odpowiednikiem BMW 3 sprzed 20 lat. Czyli segmenty się zastępują. Aktualna trójka jest wielkości piątki sprzed 20 lat. No dobra, ale powiecie, ok, no to te najmniejsze samochody też rosną. Czyli co, te najmniejsze już nie są najmniejsze? Czyli producenci już najmniejszych nie produkują? A no nie. Produkują oczywiście, dlatego mniej więcej 20 lat temu powstała klasa super mini samochodów, czy nie wiem jak ją nazwać. Kiedyś samochodem najmniejszym, który można było kupić, był samochód wielkości, powiedzmy, w ofercie Forda, no to była Fiesta. Przez wiele, wiele, wiele lat najmniejszym modelem była Fiesta. U Volkswagena najmniejszym było Polo. Na koło właśnie tego 2000 roku zaczęły się pojawiać samochody, które gabarytowo zapełniały tę lukę, która powstała po takiej właśnie Fieście czy innym Polo, kiedy te samochody urosły. I pojawiły się Ford Ka, Volkswagen, wtedy to była jakaś Seat Arosa, Volkswagen się nazywał jakoś tam Lupo. I tak dalej sobie to trwa. Każdy producent dokładnie tak samo zrobił, z tych budżetowych. Więc natura nie lubi pustki, no ale okej. Więc mamy te segmenty, samochody rosną, w ich miejsce powstają mniejsze samochody, nowe modele, które zapełniają lukę, okej, ale co z segmentami, w których producenci mają wielu reprezentantów jednocześnie sprzedawanych? I to już jest lepsze pytanie, bo kiedyś segmenty, kiedyś w ogóle motoryzacja była dość prosta i gdyby tak popatrzeć na nią z perspektywy obecnej, to można by powiedzieć nawet, że oferta samochodów była wręcz prymitywna, bo no jeżeli producent pokrywał cały rynek, to w danym segmencie miał jakiś samochód w ofercie. I tak klasyczny przykład takiego Forda, tak? Samochód miejski, Fiesta, Compact, Escort, średnia klasa Sierra czy tam Mondeo, wyższa klasa Scorpio czy wcześniej jakaś Granada, no i tyle, luksusowego nie mieli. Ewentualnie ten model mógł występować w wielu wersjach nadwozia. Czyli wiadomo, Escort, hatchback, sedan, hatchback trzydrzwiowy, pięciodrzwiowy, kombi, kabriolet, ale to ciągle jest jeden Escort. Natomiast teraz mamy czasy, kiedy w danym segmencie, zwłaszcza samochody marek premium, oferują kilka samochodów. I to nie są tylko wersje nadwozia. O czym mówię? Na przykład Audi, które ma niesamowicie rozmnożoną ofertę, chociaż już w tej chwili cała trójka marek premium. Audi, które ma, powiedzmy, w klasie średniej ma A4. No i ta A4 jest oferowana w wersji oczywiście sedan i kombi. No ale oprócz tego pojawia się A5. A5, powiedzmy, że trochę odpowiada czemuś, co było kiedyś, bo było przecież Audi 80 Coupé, które się chyba nazywało w ogóle Audi Coupé, a nie Audi 80 Coupé, ale to mniejsza o to. Idźmy wyżej, Audi A6, znowu mamy w wersji sedan, kombi i tak dalej, no ale nagle pojawia się Audi A7, które właściwie to jest Audi A6, tylko w wersji liftback. No ale niby odrębny model i odrębna stylizacja. Wizualnie samochód mocno się różni. Więc mamy taką A7, która ni to jest A6, ni to jest A8. W sumie pierą wie. Podobnie z BMW 6 GT, która też trochę stoi okrakiem, ale właściwie to bardziej jednak by odpowiadała chyba BMW 5 niż 7. To są już takie samochody trochę na siłę powciskane między segmenty, które gabarytowo no nie różnią się już na tyle jednoznacznie od samochodów innych z oferty danego producenta, żeby można było je przypisać do nowego segmentu. One są raczej jakąś wariacją na temat tego samego segmentu. Oczywiście opakowaną w inną formę, żeby mogły trafić do innych użytkowników, ale jednak są nadal wariacją. Dlaczego ja w ogóle mówię o tych segmentach i o tym przeładowaniu modelami i o powstawaniu tych samochodów, które trudno przypisać właściwie do segmentów? Ano dlatego, że tego typu samochody są robione, czyli te stojące okrakiem między segmentami, są robione tylko przez marki premium. Z sukcesem. Z sukcesem. Dlaczego? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo wcale nie jest tak, że marki premium wymyśliły coś nowego. Bo na przykład Audi A7, które w ofercie Audi jest rzeczywiście zupełnie nowym samochodem, bo oni nigdy tej wielkości liftbacka nie mieli, ale czy sama koncepcja liftbacka tej wielkości, czyli w tej klasie, jest nowa? No nie jest nowa, jak najbardziej nie jest. No bo jeżeli uznamy, że ta A7 to jest klasa wyższa średnia, czyli no odpowiednik A6 bardziej niż A8, no to w klasie wyższej średniej niegdyś mieliśmy takie samochody w Europie jak Renault Safran czy Citroen XM. One były właśnie liftbackami i nawet oczywiście ze względu na patriotyzm też gospodarczy pełniły z powodzeniem rolę samochodów rządowych, więc jak najbardziej tego typu samochody w wyższych klasach też były. Czyli liftback w klasie wyższej nie jest niczym nowym. Tylko że w czasach Safranki i XM-ki to był segment, którego nikt nie chciał. Właśnie Audi, tworząc A7, spowodowało renesans tego typu nadwozia i wywołało to pragnienie posiadania tego typu właśnie nadwozia tej wielkości. Czyli Audi się udało. Zrobili to dobrze. BMW później próbowało i zobaczcie, że oni już niestety, ale za dobrze na tym nie wyszli. Mercedes póki co nie do końca jest chyba przekonany i jeszcze nie wchodzi w tego typu nadwozia. I teraz pytanie. Jak to się stało, że Audi wymyśliło sobie tą swoją A7, a wcześniej A5 przecież, i im zażarło, a Renault, Citroën i pewnie gdyby się zastanowić trochę dłużej, to można by znaleźć jeszcze inne przykłady. Ford, Scorpio przecież też był liftback. Więc ci producenci no, nie odnieśli jakichś wielkich sukcesów, no a na pewno nie byli traktowani jako marka premium, jako samochód klasy wyższej w bardziej atrakcyjnej formie, czy w bardziej atrakcyjnym nadwoziu. I od pewnego czasu się nad tym zastanawiałem i wydaje mi się, że przyczyna jest dość trywialna, może inaczej, nie tyle trywialna, co dość prosta, aczkolwiek to, że przyczyna jest prosta, to wcale nie oznacza, że łatwo było w klasie wyższej z powodzeniem wprowadzić liftbacka. O co chodzi? Otóż zobaczmy najpierw, kto pamięta w ogóle, to niech sobie przypomni, czym było Renault Safran i czym był Citroën XM. Były to samochody oczywiście duże, przestronne, wygodne, nowoczesne. One nie odstawały jakoś specjalnie na tle konkurentów, jeżeli chodzi o to, w co mogły być wyposażone. Więc na tym poziomie były to samochody równoważne z niemieckimi markami premium. Ale klient na klasę wyższą jest specyficznym klientem, ponieważ jest to klient, który ma pieniądze i traktuje samochód jako element prestiżowy. O. To oczywiście nie oznacza, że klienci kupujący samochody niższych klas nie traktują samochodów jako element prestiżowy, czyli jako element, który ma im dodawać prestiżu, ale w klasie wyższej to się liczy najbardziej, czyli wizerunek się bardzo liczy. To nie jest nic odkrywczego. To właśnie dlatego samochody luksusowe i marki premium się w tej wielkości najlepiej sprzedają. Tu zaraz ktoś powie, no ale bardzo odkrywczą rzecz powiedziałeś, że marki premium się sprzedają. No wiadomo, że się sprzedają, dlatego się właśnie nie sprzedawało Safran i XM. Bo to nie są marki premium, to są marki budżetowe. To prawda. Więc pytanie brzmi, dlaczego uznajemy, że niemieckie Trio to są marki premium, a podobnie wyposażone samochody francuskie albo japońskie to już premium nie jest. Właśnie tu leży cały pies pogrzebany, bo żeby być marką premium, w ogóle mam wrażenie, że strasznie chaotyczny ten odcinek jest, do tego jadę po strasznych dziurach. Ale dobra. Idę jeszcze w dalsze dygresje. Co to jest w ogóle klasa premium? Klasa premium, drodzy moi, to przecież nie jest coś, co istniało od zawsze. Klasa premium, czyli uznawanie za nią trójki niemieckiej, to jest rzecz, która się wyklarowała może 30 lat temu. Audi zdecydowanie przed modelem 80 i B3, a nawet jeszcze w czasach 80-tki B3 nie był uznawany za markę premium. Przypomnijcie sobie, że Audi nie miało nawet samochodu klasy wyższej przez bardzo długi czas. Mieli Audi V8, którym zaczęli się dobijać do tej klasy wyższej, ale V8 tak naprawdę była modelem wyśmiewanym przez BMW i przez Mercedesa. Oni wtedy dopiero zaczęli stawiać te kroki. Ale mało tego, bo BMW, które już wtedy było rzeczywiście uznawane za premium, też wcale od długiego czasu do tej grupy nie należało, bo BMW w czasach jeszcze modeli na przykład 2002, czyli to są lata 70., przełom 60. 70. był zwykłym budżetowym producentem, który robił samochody ok, zaczynał robić fajnie wyglądające i lepiej się prowadzące, ale nadal jeszcze mu trochę brakowało do Mercedesa. Więc i BMW, i Audi musiały wykonać pewną robotę, żeby wejść do tego grona, a właściwie to, żeby stworzyć tą klasę premium, bo wcześniej do niej należał tylko Mercedes. Oczywiście oprócz Mercedesa były marki takie jak Rolls-Royce, Bentley i tak dalej, ale to już jest Uber Premium, to jest już zupełnie inna półka. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to nie było tak i to nie jest tak, że te marki Premium są wyryte gdzieś w kamieniu i wiadomo, że to jest BMW, Audi i Mercedes. Do tej klasy w pewnym momencie mógł się teoretycznie dostać każdy producent. I dlaczego się nie dostał każdy? No i tu sprawa jest, moim zdaniem, bardzo prosta. Otóż, czym się różnią samochody BMW i Mercedesa od samochodu marki Renault, czy Citroen, czy Ford, czy Opel? Po kolei. Wracamy do tego, czym jest samochód klasy wyższej. Samochód klasy wyższej jest pewnym ogłoszeniem swojego statusu, oznajmieniem i podkreśleniem. Żeby samochód mógł być takim właśnie elementem, który podnosi prestiż właściciela, musi być dobrem luksusowym. Musi być w pewnym sensie ekskluzywny. Co powoduje, że samochód jest ekskluzywny? Oczywiście jakość wykonania, mogą to być zastosowane materiały, ale powiedzmy sobie szczerze, dla facetów ważniejsze jest to, że jest tam wielgachny silnik i że można, jak to się mówi, spalić kapcia. Niekoniecznie to robić, ale można, gdyby się chciało. I tym się właśnie różnią samochody typu Safran i XM względem E-klasy czy piątki. Audi A6 też, ale jeszcze nie wtedy. Pamiętajmy, że wtedy Audi też dopiero się dobijało do tej wyższej klasy. No więc po tych wszystkich zawijasach i dygresjach wreszcie wracam do głównego wątku. Renault i Citroën nie miały szans być uznawane za markę premium i nie miały szans nawiązywać równorzędnej walki z Mercedesem, BMW. Dlatego, że gama silnikowa, jaka była dostępna w tych samochodach, no po prostu nie przystawała do tego, co oferowali Niemcy. Jeżeli mamy samochód klasy wyższej i w tym samochodzie mamy gamę silnikową, która zaczyna się od 100 koni, a kończy się na 160, tak było, jeżeli dobrze pamiętam, w przypadku Safranki, i są to same silniki czterocylindrowe, a silnik sześciocylindrowy, ten najmocniejszy, jest na tyle kiepskim silnikiem, że jedyny jego atut to tylko to, że ma po prostu 6 cylindrów i że lepiej brzmi, no to no nie można za bardzo konkurować z samochodem typu BMW E39, gdzie najsłabszy silnik miał 150 koni, najsłabszy, najgorszy silnik, jaki był montowany, miał 150 koni i moce silników, jakie były montowane, jakie były dostępne, rosły sobie kroczkami aż do 400 koni. Oczywiście BMW kończyło się swoją topową wersją, czyli BMW M 5, której też brakowało Renówce. Renówce może, powiedzmy, że jeszcze trochę gdzieś tam świtał ten pomysł, co zrobić, żeby było dobrze, bo mieli tą swoją wersję turbo, która miała tam pod 300 koni, safranki, ale ona nie wiązała się z takim dużym, radykalnym odróżnieniem od gamy tej takiej podstawowej, jak w przypadku BMW czy Mercedesa, który AMG miał E-klasę. Czyli Niemcy po prostu stworzyli sobie submarki w obrębie swoich modeli. Modele M i modele AMG, no i Audi modele S i RS. Francuzi tego nie robili. Francuzi może i mieli mocniejsze wersje, może i mieli większe pojemności, ale to nie były samochody, które się tak radykalnie różniły od swoich bazowych wersji, jak właśnie miało to miejsce w przypadku M-ek, czy AMG, czy RS-ek. I moim zdaniem to spowodowało, że wszystkie te marki uznawane za budżetowe nie weszły do klasy premium. Zobaczcie, że dlaczego ja mówię tylko o silnikach, a nie mówię na przykład o układzie napędowym. No bo się mówi, że o, klasyczny układ napędowy musi być, żeby można było samochód uznać za prawdziwe premium. Musi być napęd na tył, silnik z przodu. No nie musi, bo Audi bez tego sobie poradziło i do tej klasy weszło. A weszło do niej oferując V8-ki w Audi A6, montując silniki V6 w klasie średniej, czyli w Audi A4. Audi po prostu w ten sposób zbudowało sobie tą renomę, bo można było kupić od Audi zwariowaną wersję bezkompromisową, która budowała całą markę modelu, cały wizerunek modelu. Mieliśmy sobie Forda Scorpio, klasyczny układ napędowy, napęd na tył, silniki nawet sześciocylindrowe, 2.9 były, Coswortty. No ale co z tego, jeżeli ten Cosworth osiągami, wyglądem nie różnił się zanadto od zwykłej wersji 2.300, czy jaka tam jeszcze była. Opel próbował, też się z tego wycofał. Miał przecież Omega Lotusa, to się dobrze zapowiadało. Ta Omega zrobiona z Lotusem była rzeczywiście zwariowanym samochodem. Zresztą teraz jest bardzo poszukiwany na rynku klasyków. No ale w drugiej generacji Omegi już nie poszli w tą stronę. No i Omega B była po prostu zwykłym samochodem, który znowu miał klasyczny napęd. Miał w topowej wersji sześciocylindrowy silnik, tylko w topowej. No i tyle, no i nie pykło, i Omegi już nie ma. Teraz jak sobie tak słyszę i przypominam to, co powiedziałem, to zastanawiam się, czy w ogóle ktoś zrozumie, po co ja dzisiaj ten odcinek nagrałem. Więc może krótkie podsumowanie. Nagrałem go, bo nad dwiema rzeczami się zastanawiałem od dłuższego czasu. Pierwsze, jak to jest, że samochody nam ciągle rosną i o ile one rosną i do kiedy one będą rosły. Bo samochody ciągle mamy coraz większe i większe i większe. I co, skończymy z 7-metrową S-klasą? No więc nie ma strachu, nie skończymy. I jak to jest też z tymi nowymi segmentami? Że jak to jest możliwe, że w obecnych czasach mamy tak dużo, co chwilę pojawiających się nowych segmentów? No więc to nie są nowe segmenty, tylko nowe rodzaje nadwozi bardziej w segmentach. Jeżeli już gdzieś się nowe pojawiają faktycznie, to są to nowe segmenty wynikające z tego, że jest teraz moda na samochody typu SUV, więc powstają analogie w SUV-ach do modeli osobowych. Więc każdy producent w tę stronę rozbudowuje sobie ofertę. Ale najbardziej mnie nurtowało pytanie, jak to się stało, że w pewnych segmentach, które od zawsze były zacementowane jako segmenty samochodów klasycznych, klasycznej linii, czyli sedan względnie kombi, nagle pojawiły się inne rodzaje nadwozi, które już wcześniej inni próbowali wprowadzić i z dużym niepowodzeniem, czyli klasa wyższa i nadwozia typu liftback. No i to tyle na dziś.